Się lubić, przynajmniej, chociaż nie tylko na początku, o dzieciach, o tym, jak się wychowuje dzieci. Będziemy też szukać w Bożym Słowie, czy też znajdować to, jak Bóg zajmuje się swoimi dziećmi. Będziemy czytać z 12 rozdziału od 18 wersetu do końca, czyli do 29, ale zanim zaczniemy, przeczytamy w ramach wstępu z listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału 12 do 14 wersetu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Autor listu do Hebrajczyków, nie wiemy, kim on jest. Mamy jednak tą pewność, że on pisze do wierzących Żydów, do Hebrajczyków. Pisze do nich, ponieważ oni, ci wierzący Żydzi, pogubili się w tym, w swojej wierze. Oni ze względu na czas powinni być nauczycielami, a jednak autor wykłada im podstawy, wykłada im prawdy, które są fundamentem wiary. Od samego początku mówi do nich o Chrystusie, który jest większy od Mojżesza. O Chrystusie, który jest pośrednikiem lepszego przymierza, wiecznego przymierza. O Chrystusie, który jedną ofiarą na wieki uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Mówi o Chrystusie, który jest Synem Bożym, Bogiem, który przyszedł w ciele. Mówi do nich te podstawowe prawdy ze względu na to właśnie, jak się postępuje z dziećmi. Dzieci, nie wiem, czy wszyscy, być może nie wszyscy z nas mieli dzieci, nie wszyscy zajmowali się wychowaniem dzieci, ale wszyscy byliśmy dziećmi. Więc nasi rodzice od samego początku, jak już tylko cokolwiek byliśmy w stanie zrozumieć, uczyli nas tego, kim jesteśmy. Uczyli nas naszej tożsamości. Uczyli nas też tego, do jakiego domu przynależymy. Gdzie jest nasz adres zameldowany. Autor listu do Hebrajczyków postępuje podobnie. Uczy swoich uczy adresatów, tych, do których pisze, tego, kim są. Uczy ich i ich tożsamości. Tego, tej tożsamości, którą mają właśnie ze względu na wiarę, którą wyznali, na wiarę w Ewangelii. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytaliśmy o Bogu, który zajmuje się wierzącymi jak dziećmi. Wychowuje swoje dzieci. W drugiej części 12 rozdziału autor dalej kontynuuje tą samą naukę, ucząc swoich podopiecznych tego, do jakiego miejsca przynależą. Gdzie jest ich adres zamieszkania. Wcześniej uczył ich tego, kim są, jaką mają tożsamość, teraz uczy ich tego, do jakiego miejsca przynależą. I przeczytamy teraz ten tekst i spróbujemy się na nim skupić. Jest 12 rozdział od 18 do 29 wersetu. Tak, Hebrajczyków. 12 rozdział, od 18 do 29 wersetu. bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć, i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamieniowane lub przebite strzałem. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zgromadzenie, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymując Królestwo Niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu się podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Na początku w tym tekście od razu możemy zobaczyć, że autor mówi w sposób obrazowy o dwóch górach. Jedną wymienia z nazwy, drugą nie, ale wiemy, o jaką górę chodzi, ponieważ opisuje ją w sposób tak dokładny, że nie możemy się pomylić. Mówi o górze Synaj, na której Bóg się objawił i zawarł przymierze z Izraelem, i mówi o górze Syjon. Góra Syjon i góra Synaj to są miejsca, które są na ziemi, które możemy w tej chwili, nawet gdybyśmy chcieli, odwiedzić. Jednak autor nie skupia się na tych górach. Ukazuje je w sposób obrazowy jako miejsce objawienia się Boga. Bóg, gdy zawierał przymierze z Izraelem, objawił się na górze Synaj w sposób, który, tak jak opisuje autor, był przerażający dla ludzi. Ci, którzy widzieli to, co się tam dzieje, i słyszeli głos, który przemawiał z tej góry, byli przerażeni. Cofali się, prosili, żeby do nich więcej nie mówiono, chcieli uciekać. Nawet sam Mojżesz, o którym jest powiedziane, że nikt tak jak on wcześniej i później po nim nie rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, był przerażony i drżący, widząc to, co się działo w czasie, gdy Bóg objawił się na górze Synaj. Jednocześnie był zakreślony krąg, którego nikomu nie wolno było przekroczyć. Bóg był odległy, przerażający, ludzie byli trzymani na dystans. Nie wolno im było się zbliżyć. I świątynia, całe prawo mojżeszowe, wszystkie rytuały, które zostały nadane właśnie w przymierzu na górze Synaj, odzwierciedlały to, co było na początku, gdy zawierano to przymierze. Lud był trzymany na dystans. Nie wolno było nikomu wejść w obecność Bożą. Mógł tam wejść tylko wyznaczony przez Boga arcykapłan, i tylko raz w roku i na krótką chwilę musiał wychodzić. wrócimy jeszcze do tego obrazu później. Drugi obraz to jest Góra Syjon, która jest już nazwana. W Starym Testamencie, nie będziemy tego czytać, ale jak mamy fragmenty, które mówią o Górze Syjon, jest przedstawiana jako miejsce zamieszkania Boga. Miejsce, gdzie zgromadza się lud przed obliczem Boga. Gdzie Bóg jednoczy się ze swoim ludem. A więc Góra Syjon jest przedstawiana w taki sposób obrazowy, który nie dotyczy właśnie tego miejsca geograficznego, ale, tak jak mówi autor, niebiańskiego Jeruzalem. Jeruzalem, które jest wolne. Są dwa słowa w tym tekście, to znaczy jest jedno słowo, ono jest użyte dwa razy. Tylko na temat tego słowa chciałbym chwilę jeszcze coś powiedzieć. Zaczyna się ten fragment od tego, bo nie podeszliście. Podeszliście. To słowo jest, to greckie słowo ma właśnie takie znaczenie. Podeszliście. Jednak to tłumaczenie, które chociaż jest dobre, nie wyczerpuje bogactwa znaczenia tego słowa. To słowo mówi o prozelityzmie. Więc podeszliście do góry, należałoby jeszcze tak wzbogacić o tłumaczenie tak. Podeszliście i nawróciliście się. Autor do swoich adresatów mówi, wy nie nawróciliście się do góry Synaj. Nie nawróciliście się do zgromadzenia Starego Testamentu. Nie nawróciliście się do przymierza prawa. To nie jest wasze miejsce przynależności. Ewangelia, w którą uwierzyliście, oznacza, że nawróciliście się do zgromadzenia, które jest w niebie. Do zgromadzenia, które jest w niebiańskim Jeruzalem. Do świątyni, która jest tym wzorem, według którego ta ziemska została uczyniona. Tam jest wasze miejsce zamieszkania. Tam jest wasze miejsce przynależności. Nie należycie do przymierza z Synaju. Należycie do nowego przymierza, które swoje zgromadzenie ma w niebie. To jest wasze miejsce zamieszkania. Jak popatrzymy teraz na zgromadzenie Starego Przymierza, to widzimy właśnie to, co już mówiłem wcześniej. Bóg jest odległy. Nikt nie może się do Niego zbliżyć. Nikt nie może wejść w taką bezpośrednią społeczność z Bogiem. Możemy to też odczytać obrazowo. W sposób cielesny nie możemy do Boga się zbliżyć. Ciało do Boga zbliżyć się nie może. To jest niemożliwe. Cokolwiek byśmy nie robili, jakiekolwiek rytuały byśmy nie wykonywali, do Boga nie zbliżymy się nigdy. Cały czas będzie ta linia, która zatrzymuje nas, która mówi, że przekroczenie tej linii oznacza śmierć. Ciało do Boga zbliżyć się nie można. Do Boga zbliżyć się można tylko przez rzeczy duchowe. Przez Ewangelię. I to nowe zgromadzenie, do którego podeszli ci, do których pisze autor, a też i my, którzy wierzymy w Ewangelię, jest już całkiem inne. Tak jak czytamy w tym tekście. Podeszliśmy do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem, do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. W tym tekście od razu widzimy, że Bóg jest pośrodku zgromadzenia. Nie jest odległy. I każdy z nas, który uwierzył w Ewangelię, nie doświadczył strachu i przerażenia, ale odwrotnie, radość. Doświadczyliśmy radości. Bóg okazał się bliski, przystępny. Nie ma już tej granicy, która mówi, przekroczenie tej linii grozi śmiercią. Nie ma. Podeszliśmy do zgromadzenia, w którym uczestniczą pierworodni. Pierworodne oczywiście najczęściej oznacza kogoś, kto urodził się pierwszy. Jednak w piśmie pierworodny oznacza kogoś, kto ma prawo do pełnego dziedzictwa. I niekoniecznie musiał urodzić się pierwszy. Pierworodni zapisani w niebie, to my, którzy wierzymy w Ewangelię, mamy prawo do pełnego dziedzictwa. Bóg nam to prawo przyznał. Jesteśmy pośród zgromadzenia, w którym są też duchy ludzi sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. Uczestniczymy w zgromadzeniu, w którym są wszyscy święci wszystkich czasów. Ci, którzy odeszli przed nami, razem z nami, uczestniczą w jednym zgromadzeniu. To jest nasze miejsce przynależności. Tam należymy. To jest nasz adres zamieszkania. Do tego zmierzamy. I tam wszystkich tych, którzy wierzyli przed nami, spotkamy. I razem będziemy w tym uroczystym zgromadzeniu z Bogiem pośrodku nas wielbić Go już na wieki. Podeszliśmy też do pośrednika nowego przymierza, do Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Stare przymierze miało swojego pośrednika. Bóg przekazał prawo w ręce Mojżesza. My, tak samo jak i ci, do których pisze autor listu, nie takiego mamy pośrednika. My mamy pośrednika nowego przymierza, Jezusa Chrystusa, który swoją krwią sprawił, że ta linia, która nas odgradzała, została usunięta. Ta krew mówi lepsze rzeczy, niż mówiła krew Abla. Krew Abla spowodowała Boży gniew, który został skierowany na jego brata Kaina. Krew Chrystusa usunęła gniew. I grzesznik może podejść w bezpośrednią obecność Boga i mieć z Nim społeczność. Mieć z Nim relację jak dziecko z Ojcem. Gdybyśmy chcieli tak sobie przybliżyć, co mamy, to może spróbuję użyć takiego porównania. Adam, gdy został stworzony, tak jak jest powiedziane o nim, był stworzony bardzo dobrze. Był czysty. Przed upadkiem w nim grzechu nie było. Z Bogiem miał społeczność twarzą w twarz. Rozmawiał z nim. My tacy już nie jesteśmy. My już tego nie mamy. Co miał Adam przed upadkiem, już nas nie dotyczy. Ale my mamy coś, czego Adam nie miał. Mamy Chrystusa. Mamy Tego, który przez swoją krew usunął to wszystko, co straciliśmy przez upadek. Usunął gniew. Jego krew usunęła wszystkie przeszkody. Przeszkoda jakakolwiek by nie była, czy czasu, czy śmierć, nie istnieje. Należymy do nowego miejsca zamieszkania. Tam jest nasz dom, do którego zmierzamy. I teraz autor, tak jak i poprzednio, który mówił czasami dosyć szorstko, pomimo tego, że traktuje tych, do których pisze jak dzieci, to jednak jest czasami surowy i tym razem też udziela takiego napomnienia, żeby tych, do których pisze, skierować we właściwą stronę. Z tego, co czytamy w tym liście, możemy wywnioskować, że problem tych wierzących, do których pisał, polegał na tym, że się trochę pogubili. Nie bardzo wiedzieli, czy mają się trzymać prawa mojżeszowego, świątyni i ofiar składanych według przymierza z Synaju, czy mają się trzymać Ewangelii. Ewangelia, rzeczy duchowe, nie działają na oczy. Tego nie można zobaczyć. Góra Synaj to było coś, co było widzialne. Objawienie na górze Synaj, świątynia i całe prawo świątynne, wszystkie rytuały, to było coś, co działało na zmysł. Przemawiało do oczu, można to było słyszeć, można było czuć. Ewangelii nie widać. Tego nie można odczuć ciałem. Dlatego dla nas też to może być pewne napomnienie. Mamy skłonność do tego, żeby bardziej kierować się do tego, co jest takie wymierne, widzialne, słyszalne. I opierać się na tym. Ale nie na tym polega nasz fundament. Nasz fundament to jest Ewangelia, której oczami zobaczyć nie można. Ewangelia dla nas dostępna jest przez wiarę. I autor w 25 wersecie mówi takie słowa. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia, jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówi, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Bóg dwa razy wstrząsnął swoim głosem ziemią. Pierwszy raz wstrząsnął, gdy objawił się na górze Synaj. Możemy o tym przeczytać na przykład w psalmie 68. Siódmy, ósmy werset. Psalm 68, siódmy, ósmy werset. Boże, gdy wyruszałeś przed swoim ludem, gdy kroczyłeś przez pustynię, ziemia się trzęsła, a niebiosa rozpływały się przed obliczem Boga. I sama góra Synaj zadrżała przed obliczem Boga, Boga Izraela. Ale Bóg obiecał też, że wstrząśnie ziemią po raz drugi. Ten fragment, który tu mówi o tym, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią i niebem, to jest cytat z Księgi Ageusza. Jednak tam nie będziemy zaglądać. Zajrzymy do Ewangelii Mateusza, żeby zobaczyć, w jaki sposób po raz drugi Bóg wstrząsnął ziemię. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 50-51 werset. Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół. Od góry aż do dołu ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Pierwszy wstrząs był na górze Synaj, drugi był na górze Golgoty. Ten drugi wstrząs spowodował to, że wszystko, co stworzone, wrócimy, tylko sobie znajdę, a jest. Usunięcie, a słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Usunięte zostało to wszystko, co było związane z górą Synaj. Świątynia jako tylko obraz tej prawdziwej świątyni. Cały porządek Starego Przymierza został usunięty. Jako ten, który był widziany. Ten, który by dotyczył tylko ciała. Pozostało to wszystko, czym zachwiać nie można. Ta niebiańska świątynia, która była wzorem dla ziemskiej i zgromadzenie w niebie, które jest zgromadzeniem duchowym i wiecznym. Pozostało też to, czym nic nie może zachwiać. Boże Słowo. To Słowo, które zawiera i prawdy Starego Przymierza, to wszystko, co działo się, gdy Bóg objawiał się w czasach Starego Testamentu i to, co działo się, gdy przyszedł na ziemię, żeby wstrząsnąć jeszcze raz, to Słowo jest niezachwiane. Pozostało. Zmieniły się tylko, zmieniły się przymierze. Jest nowe przymierze, które jest przymierzem wiecznym. Przymierzem duchowym. Które dotyczy lepszych rzeczy, ponieważ niebiański, wieczny. To pozostało. I to wszystko jest nasze. My w tym uczestniczymy przez wiarę w Ewangelię. I skutek tego przymierza, tej naszej przynależności jest taki, że otrzymujemy królestwo niezachwiane. Dziedzictwo, którym nic nie jest w stanie poruszyć. Otrzymaliśmy już zadatek. Uwierzyliśmy. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Prowadzi nas, żebyśmy to dziedzictwo otrzymali w pełni. I dalej autor mówi, że w związku z tym wszystkim, kim jesteśmy, co otrzymaliśmy, jaka jest nasza przynależność, jest reakcja właściwa na to wszystko, co jest związane z naszą tożsamością jako dzieci Boże. Reakcja powinna być taka. Miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Pomimo tego, że my podeszliśmy do zgromadzenia, które jest radosne, pełne bliskości z Bogiem, to musimy pamiętać o tym, że ten Bóg, który jest naszym Ojcem, to jest ten sam Bóg, który objawił się na Synaju. W taki sposób, że ci, którzy widzieli, byli przerażeni i chcieli uciekać. To jest ten sam Bóg, który jest sędzią wszystkich. To jest ten sam Bóg, który tych wszystkich, którzy odrzucili przymierze, ukarał na pustyni. Wyginęli wszyscy, którzy nie uwierzyli. Ten sam Bóg, który ukarał, gdy odrzucono Jego słowo, które mówił na ziemi, ten sam Bóg ukara tych wszystkich, którzy odrzucają słowo, które On wygłosił z nieba. Każdy, kto odrzuca Ewangelię, zginie tak, jak wszyscy, którzy poginęli na pustyni. Takiego mamy Boga, jako naszego Ojca. Dlatego powinniśmy uważać to za łaskę, że możemy Mu służyć z czcią i bojaźnią. A na czym to polega? O tym mówi rozdział 13. I o tym będziemy mówić następnym razem. Reasumując, powinniśmy być pełni wdzięczności za to, co otrzymaliśmy. Za to, że przez Ewangelię o Jezusie Chrystusie staliśmy się dziećmi Bożymi, którzy mają całkiem nową tożsamość. Przynależymy do innego zgromadzenia, do zgromadzenia w niebie. Tam jest nasz adres zamieszkania. Bóg zajmuje się nami jak dziećmi, wychowuje nas i prowadzi nas pewnie do naszego dziedzictwa. A wszystko to jest przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, usunął wszystkie przeszkody, żebyśmy my mogli odziedziczyć Królestwo wieczne, niewzruszone. Jemu niech zawsze będzie chwała. Amen.